i z punktu widzenia interesów amerykańskich, i z punktu widzenia interesów polskich, zwycięstwo Trumpa wydaje mi się być najlepszym rozwiązaniem. Wszystkie te ruchy, które wykonuje obecnie Joe Biden, to jest wprost dążenie do wywołania III wojny światowej. Ukraina dostała zgodę na wykorzystywanie broni amerykańskiej na terytorium całej Rosji.
Ja uważam, że to jest akt wypowiedzenia III wojny światowej. Macie odpowiedź symetryczną na to, że wy dajecie Ukraińcom broń, żeby rozwalali cele na terenie Rosji. To ja komuś dam broń, żeby rozwalił cele na terenie Stanów Zjednoczonych. Politycy poprzez przeróżne głupie ruchy, bądź świadome, globalizują ten konflikt. Zamiast gasić wojnę, to oni eskalują ten konflikt.
No potencjalnie coraz bardziej niebezpieczna staje się sytuacja Polski.
A ja literalnie uważam, że oni nie są, polscy politycy, nie są niczemu winni, bo to są imbecyle. Oni nie rozumują na takim poziomie jak przed chwilą pan Lisicki.
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Dzień dobry Państwu. Kolejny program Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa. Wojciech Cejrowski, widzę z powrotem u siebie na prerii.
Tak, w mojej budce pięknej.
Budce pięknej, a ja jestem wyposażony w czapkę. O, rzadko zakładam czapki, bo powiem tak, nie wszyscy dobrze w czapkach wyglądają. Ja chyba należę do tej grupy, która niespecjalnie dobrze w nich wypada.
Potwierdzam, ale uprzejmie ale potwierdzam.
Ale założę, zaraz zdejmę.
Lisicki ma wysokie czoło, a nawet trochę łysy, to czapka latem powinna służyć.
No, powinna służyć. Założyłem, zdejmuję czapka, którą noszą zwolennicy Trumpa i sam Trump, czyli Make America Great Again, jego hasło wyborcze. No i skoro mówimy o czapkach, o Trumpie,
to ja mam flagę tego samego typu, taką mniejszą do studia kupiłem, bo normalnie to one są dwa razy większe od tego, co tutaj teraz widać. No a czapki takie, jak pan miał na głowie przed chwilą, to nawet w moim sklepie kolonialnym zaprowadziłem, bo jest zapotrzebowanie.
No proszę. Czyli
a czemu ta czapka na głowie Lisickiego, który powinien być obiektywnym dziennikarzem prowadzącym tygodnik opinii?
Ale zaraz. Obiektywny, to znaczy ja jestem obiektywny, ale jednocześnie mam prawo do swoich poglądów, do swoich sądów. I w tej sprawie konkretnej, o której mówimy, to powiem tak. I z punktu widzenia interesów amerykańskich, i z punktu widzenia interesów polskich, i z punktu widzenia czegoś, co nazwałbym pewnym ładem światowym, zwycięstwo Trumpa wydaje mi się być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ jak utrzyma się przy władzy Biden, co nie jest wykluczone, albo ktoś, kto będzie go zastępował, no to spodziewam się niestety katastrofy. No, wszystkie te ruchy, które wykonuje obecnie Joe Biden, to jest wprost dążenie do wywołania III wojny światowej i mam nadzieję, że Trump będzie go potrafił powstrzymać. No, poza tym nie tylko chodzi o wojnę światową, ale też o układ sił w Ameryce. Biden to jest przecież LGBT, to jest aborcja, to jest kaganiec na wolne słowo, to jest wspieranie wszystkich szaleństw ideologicznych. No, Trump ma swoje wady, ale ma przynajmniej jedną zaletę. Jest w stanie ograniczyć panowanie tego systemu demoliberalnego, globalistycznego, klimatystycznego, imigracjonistycznego, tęczowego, genderystycznego, który reprezentuje Biden. No to chyba panu wytłumaczyłem, dlaczego uważam, że
wszystko dobrze.
Można nosić czapeczkę.
Wszystko dobrze. Ja chciałem głównie to zdanie usłyszeć, że jak się prowadzi tygodnik opinii, to w zasadzie niekoniecznie człowiek jest dziennikarzem wtedy. Jest redaktorem naczelnym i w takim tygodniku ludzie nie powinni szukać wiadomości. Wiadomości to właśnie dziennikarz podaje wypreparowane fakty. Natomiast interpretacje do faktów to już nie jest dziennikarstwo, tylko to jest albo aktywista polityczny to robi, albo komentator polityczny i tych dwóch funkcji lepiej nie łączyć.
To prawda. Ale skoro żeśmy zaczęli od Trumpa, to najpierw takie najbardziej banalne, powiedzmy, stwierdzenie.
Zaraz, powiedział pan, że Trump ma swoje wady. I to jest częsta fraza u ludzi takich jak Lisicki, że oni się zabezpieczają trochę kwantyfikatorem. No, nie przepadam za jego stylem, ale...
Nie.
No to, ale nie, dyskwalifikuje, to ja się... nie przepadam za jego stylem w zasadzie.
Chwileczkę. Ja więc... to mam przemyślane.
W porządku, no właśnie chciałem się dowiedzieć, to jakie wady ma Trump?
Wady ma taką, ma pierwszą wadę, że jednak jak doszło do całej wielkiej histerii pandemicznej, to jednak na początku przynajmniej on się dał zwieść doktorowi Fauci i wspierał
jego. To jest
jego
wada, czy no, dał się wada. Zwieść? Oszukali go, no, to jest wada?
Oszukali go, no to wada, no to znaczy no, dał się zrobić na szaro wtedy.
Dał
no,
się zrobić jednak... na szaro, tak. Tak jak bardzo wiele innych osób się dało też zrobić na szaro.
Okej, okay, ale to jest wada. Ja uważam, że polityk, i to mając jego doświadczenie, mógł wyczuć, że coś tu się nie zgadza.
Ale on wtedy nie był politykiem, tylko był inwestorem, który jako dziadek i ojciec swoich dzieci, dziadek swoich wnuków, ojciec swoich dzieci, chciał Amerykę uczynić wielką, przypomnieć Ameryce, jaka była i ustawić te klocki. Ja jako przedsiębiorca wam ustawię te klocki. On... Z pandemii to już się tłumaczył w sposób dla mnie przekonujący, bo na niektóre elementy pandemii to ja się też dałem nabrać. A głupi nie jestem.
Ja też się na początku dałem nabrać.
Pan się też dał nabrać, więc moim zdaniem to nie jest wada, tylko to jest błąd. On sam zresztą powiedział, że nie wiedziałem, wcześniej nigdy nie byłem w Waszyngtonie, powiedział. Poza jakimiś sporadycznymi wizytami na chwilę, ale w tym Waszyngtonie politycznym, zanim nie zostałem prezydentem, to tam nie bywałem, nie moje miasto. Ja nie wiedziałem, jak tam jest i zatrudniłem kilka postaci takich, teraz już taki głupi nie będę, które mnie zrobiły w konia albo robiły w konia. No to Fauci to jest taki przykład kardynalny, ale Trump się zachował w tym przypadku prawidłowo. Teraz mówi, no to każdy teraz taki mądry, powinienem dziada wywalić z dnia na dzień, ale wtedy myślał, że jeżeli coś w tej pandemii jest prawdziwego, to nie zmienia się zaprzęgu w czasie, kiedy wóz jedzie do przodu i to obciążony. Więc zostawił tego Fauci, bo on się tu orientuje w różnych sprawach, jest użyteczny, muszę go tylko kontrolować.
No, okay, ja,
jeżeli już mamy jakieś zagrożenie pandemią, to nie będę teraz robił takiego numeru, że wywalam fachowca, no nie z mojej bajki, ale który tu urzęduje, już przez kilku prezydentów przejechał. No to był błąd, a nie wada. Wada jest zawsze,
okay, no
a błąd jest punktowy.
W porządku, niech będzie, że to nie wada, a błąd, ale zgadzamy się, że błąd. O, przynajmniej ten.
Błąd, tak.
Druga rzecz, dobra, druga rzecz. No jednak mam wrażenie takiej dosyć elastycznej, o tak to powiem ostrożnie, elastycznych wypowiedzi, jeśli chodzi o aborcję. Zaczynał, były momenty, kiedy mówił bardzo mocno, a są momenty, kiedy wyraźnie już zaczyna grać politycznie i usiłuje znaleźć jakieś takie formuły pośrednie. Nie podoba mi się to, po prostu nie podoba.
Bardzo dobrze, to jest rzeczywiście wada i wadą jest w tym przypadku to, że on nie chodzi w sposób wyraźny, jednoznaczny do żadnego konkretnego kościoła. Ślub z Melanią brał w episkopalnym, to jest anglikański i tam liturgia jest, poza tym, że po angielsku, to jest bardzo mocno oparta o mszał rzymski. Czyli nam by się podobała, bo to nie jest posoborowa Vaticanum Secundum, biesiada, Pan Jezus jest fajnym kumplem, to dla Hołowni zostawiamy, tylko to jest taki bardziej, ci Anglikanie, amerykańscy, w bardziej twardym, takim prawie łacińskim rycie się modlą, tyle że po angielsku. No to formacja jego mogłaby być ten kościół w Ameryce jest inny od Anglikanów w Anglii. Anglikanie w Anglii to już teraz kobieta może być biskupką i może mieć narzeczoną albo żonę, tam już bez Hołowie i dziadostwo.
Już nie wiadomo kto, z kim, jak,
to już nie jest religia w Anglii, tylko to jest rytuał, a nie religia. Natomiast w Ameryce oni się trochę bardziej sztywno trzymają, część tych parafii nawet przeszła pod papieża za Benedykta XVI, z tego co wspominam. Więc mógłby się Trump uformować religijnie, gdyby się na tym skupił. No miał takie fajne momenty, kiedy Ave Maria śpiewano z balkonu Białego Domu. Czyli pieśń, którą kult maryjny protestanci amerykańscy wszyscy odrzucają. Tylko Kościół katolicki, rzymskokatolicki, prawosławni oraz ci właśnie episkopalni, oni nie odrzucają kultu maryjnego.
Dobrze, no to ja nie chcę się teraz skupiać na tych wadach czy słabościach Trumpa.
No to wadą jest, trzeba się modlić, żeby się nawrócił, mówiąc krótko, żeby te wady zniwelować.
No, mówiąc krótko, ale chciałem o innej rzeczy powiedzieć, bo zaczęliśmy trochę od tej czapeczki, od tych takich, no powiedzmy, rzeczy trochę niby tak obok, ale w polskich mediach dwie informacje na dwóch największych portalach chyba, no może nie największych, ale prawie największych, czyli jeden to jest onet.pl, drugi to jest gazeta.pl albo Wirtualna Polska.pl, już nie pamiętam, ale chodzi o tytuły, bo to wszędzie jest dokładnie to samo. Szokujące słowa Trumpa. Patrzę na ten tytuł i tak sobie myślę, no czym on znowu takim strasznym zaszokował? Co takiego powiedział Trump takiego, że tam po prostu ci polscy dziennikarze aż się tak zagotowali, że lada moment, prawda, wszystko by wybuchło. Czytam, on stwierdził, że jego zdaniem to polityka NATO doprowadziła do wojny na Ukrainie. Teza, którą wielu amerykańskich analityków i ekspertów, najbardziej znany to jest John Mearsheimer, który który powtarza ją już od wielu lat, no nic szokującego, no taką ma opinię, można się z nią zgadzać albo nie, ja akurat się z nią w dużym stopniu zgadzam, a u nas od razu już musi być szok, straszne, zaskoczenie, jak można pomyśleć coś takiego?
No to jest świadectwem tego, to słowo szokujące, poza nabijaniem klików, że tam pracują jakieś chłystki, które przyszły do pracy wczoraj, bądź rybki głupik. Rybka, głupik pamięta 1,5 sekundy swojego życia i dalej w przeszłość nie sięga, bo nie ma aparatu myślowego. Otóż te szokujące słowa Trumpa padają od wielu lat.
No właśnie, on nic nowego nie powiedział.
On na temat Krymu już mówił dawno temu, zanim zaczęła się wojna na Ukrainie obecna. To na temat zajęcia Krymu mówił to samo, że polityka NATO, to, że nie wpłacacie forsy do NATO i NATO jest osłabione i że opowieści snuje różne o wciąganiu kolejnych członków, bezmyślne i to takich, którzy to członkowie są w strefie wpływów rosyjskich, to prowadzi do jakiejś wojny, bo Rosja się upomni o swoje terytoria. To są stare kotlety, a nie żadna szokująca dzisiaj wypowiedź Trumpa. No chyba, że ci dziennikarze mają inną pamięć niż rybka głupik i oni są zszokowani od kilku lat bez przerwy. Tym, że Trump już dawno temu to powiedział i nie tylko...
No nie, u nas w Polsce, że tak powiem, to debata wygląda tak. Jest jedna linia propagandowa, którą wszyscy muszą bezmyślnie powtarzać. Ta linia brzmi: Rosja jest imperium, które chce podbijać nieustannie na zachód. I jak nie zatrzyma się na Ukrainie, to zaatakuje na pewno państwa NATO.
Otóż prawda, ale Rosja jednocześnie jest imperium, które chce atakować na południe i na wschód, w stronę Chin, mają ciągle tam o Mongolię utarczki. I też Rosja jest imperium, które na północ roszczenia wobec tych zimnych obszarów na północy, które jak się globus od góry popatrzy. I roszczenia jeszcze Ruscy mają w kosmosie. Na tym polega imperium.
Ale Rosja nie jest jedynym imperium na świecie. No, imperium
nie jest. I o kosmos się upominają Chińczycy i posadzili swoje rakiety na Księżycu i chcą zająć kopaliny z Księżyca i strategiczne pozycje dla satelitów i tak dalej, do badania kosmosu i tak. Księżyc jest potrzebny im teraz. No więc to imperium amerykańskie. Indie mają roszczenia terytorialne wobec Pakistanu i Bangladeszu i wobec kosmosu również. I Korea Północna ma roszczenia.
No tak, i w związku z tym z takiego określenia kompletnie nic nie wynika, poza tym, że u nas następuje nieustanna ekscytacja i brak myślenia nad tym, jaki jest związek między tym, nazwijmy, co by się chciało, a tym, co by można było zrobić i w jakich granicach to można zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc a każdy, kto ma taki sąd, wygłasza jak Trump, to znaczy, że to NATO sprowokowało wojny na Ukrainie, natychmiast jest okrzykiwany ruskim agentem, onucą, szpiegiem, putinowskim, sługusem i tak dalej, ponieważ zamiast rozmowy jest wyłącznie fala dzikich emocji i żadnej próby analizy tego, prawda? Kompletnie.
Tak, to ja obserwuję. Za każdym powrotem do Polski pierwszego wieczoru włączę sobie telewizor i poszukuję jakiegoś programu, w którym dziennikarz odpytuje polityków, żeby zobaczyć te gęby, jak oni się teraz ubierają, jak mówią. I jest narastający przy każdym powrocie do Polski. 3-4 razy w roku przylatuje, na miesiąc, na półtora. Za każdym razem ten pierwszy wieczór to jest szokiem, jak oni jeszcze bardziej wrzeszczą na siebie. Nie słuchają, co ten drugi mówi, tylko wrzeszczą i nieraz wrzeszczy trzech na raz i jeszcze dziennikarz na nich wrzeszczy, żeby nie wrzeszczeli, bo jak wrzeszczą, to nie słychać w tym wrzasku, o czym wrzeszczą.
Jeszcze jeden element bardzo ważny, który, o którym Trump powiedział też podczas tego wystąpienia. Wybierzcie mnie, bo jeśli nie wybierzecie mnie, tylko Bidena, to on wprowadzi Amerykę do III wojny światowej. I niemal tego samego dnia przeczytałem informację, to jest oświadczenie Pentagonu, jakiegoś generała już, szczerze mówiąc, nie pamiętam jego nazwiska, ale no, ważnej, wysokiej rangi przywódcy amerykańskiego, który powiedział, że Ukraina dostała zgodę na wykorzystywanie broni amerykańskiej na terytorium całej Rosji. No to jest, jeśli to nie jest, że tak powiem, zapraszanie do wojny, jeśli to nie jest rozszerzanie pola konfliktu i ryzykowanie eskalacją, no to nie wiem, jak to nazwać.
Ja uważam, że to jest akt wypowiedzenia III wojny światowej. To w Radiu Wnet powiedziałem, Krzysztof Skowroński się oburzył straszliwie, że wojny to się wypowiada odpowiednim, eleganckim listem wysłanym z pieczęciami, ambasador to zanosi. Tu się nie zgodzę.
Co? Znaczy, nie, znaczy uznał, że fakt, że Amerykanie wyrażają zgodę, żeby ich broń używać na terytorium całej Rosji, to nie jest to wypowiedzenie wojny?
No stwierdził, że nie, że to jest obrona Ukrainy. Amerykanie do tej pory trzymali cugle pewne. Mówili, dostarczamy wam broń, Ukraińcom tak mówili, ale no, są pewne warunki. Nie możecie strzelać w głąb Rosji. Jakiś czas temu, niedawno, ostatnie dwa tygodnie, powiedzieli, możecie strzelać w tym pasie przygranicznym, to jest konflikt, ta wojna to jest konflikt graniczny cały czas.
Na razie
cały czas. Konflikt graniczny o pewne obszary przygraniczne, dla obu państw przygraniczne. No to możecie strzelać na drugą stronę granicy ze swojego terenu, no ale tak powiedzmy na 30 kilometrów, na tyle głęboko, na ile Ruscy ze swojej strony strzelają w głąb waszego terytorium, żeby była równowaga w strzelaniu. Czyli możecie atakować cele w Rosji, ale te przygraniczne. To były cugle do tej pory trzymane i teraz puszczono te cugle. Ja tę samą informację, o której pan mówi, dostałem z trochę innego źródła. Rzecznik szefa obrony amerykańskiej to potwierdził. Sekretarza obrony. Rzecznik sekretarza obrony potwierdził, tak, udzieliliśmy zgody Ukrainie na strzelanie w dowolne fragmenty obszaru Rosji, a co za tym idzie, no, daliśmy, my Amerykanie, daliśmy Ukraińcom pewne typy broni. One mają pewien zasięg. Jeżeli udzielamy zezwolenia na strzelanie w dowolny punkt Rosji, to jednocześnie udzielamy zezwolenia na strzelanie z dowolnego miejsca. Czyli dopuścili taką sytuację, w której ukraiński statek opłynie Rosję dookoła, podpłynie gdzieś od północy i za pomocą rakiety, która ma zasięg 200 kilometrów, walnie we Władywostok. No, teoretycznie Amerykanie też, nie teoretycznie, praktycznie Amerykanie na to się też zgodzili. Bo skoro mamy rakiety o zasięgu X, a dopuszczamy, żebyście strzelali w dowolnym punkcie w Rosji, no to możecie wjechać z tą rakietą, jak wam się uda, albo opłynąć, albo co chce ta.
Ale wie pan, co jest szokujące, bo to tutaj mnie uderzyło to, że ta informacja praktycznie przemknęła się gdzieś tylko przez polskie media, tak jakby polskie media i polscy politycy, bo to jest dokładnie to samo, no, nie dostrzegli wagi tej informacji. No przecież to jest, jakby to powiedzieć, przeniesienie tego poziomu konfliktu z poziomu konfliktu terytorialnego i toczącego się jednak na bardzo określonej przestrzeni, no nagle on się, że powiem, natychmiast globalizuje, bo przez sam swój, już nie wiem, czy to jest 1/6...
Nie, on się globalizuje. Politycy poprzez przeróżne głupie ruchy, bądź świadome, globalizują ten konflikt. No, zamiast tak, no to go co, no to... gasić wojnę za pomocą jakichś gaśnic, które politycy mają w ramach swoich narzędzi pracy, to oni eskalują ten konflikt.
No tak, eskalują ten konflikt i w związku z tym, to jest, wracam do tego, o czym tutaj mówiłem, do tych słów Trumpa, wybierzcie mnie, bo jeśli nie, to Biden was, czyli Amerykanów, nas, bo to już jest, będzie światowy, wprowadzi w trzecią wojnę światową i ja niestety z coraz większym niepokojem mam, na to patrzę, bo widzę, jak takie kolejne elementy, czy kolejne takie zabezpieczenia są usuwane. I i ten konflikt, czy ta trzecia wojna światowa, która tylko była taką metaforą i takim tam, prawda, gadaniem, no staje się coraz bardziej prawdopodobne. Bo jak na to odpowiedzą Rosjanie? No to jak Amerykanie wyposażą Ukraińców w broń dalekiego zasięgu, znaczy w broń, której mogą używać na terenie Rosji, no to Rosjanie, co będzie logiczną odpowiedzią, użyją swojej broni na terenie całej Ukrainy albo i poza Ukrainą, żeby zniszczyć możliwości dostawu tej broni na Ukrainę.
Ale Putin jest sprytniejszy nawet od tego. Znaczy nie ogranicza się w myśleniu. Byłoby dla nas być może lepsze, żeby to był debil. No ale nie jest.
Ale no nic nie wskazuje na to, żeby był debil.
On powiedział, wyślę wam terrorystów. To powiedział 10 dni temu. Wyślę wam terrorystów na wasze terytorium do Ameryki. Nie macie granicy z Meksykiem strzeżonej w ogóle. Wyślę wam terrorystów. To nie muszą być Rosjanie. Mogę wynająć kogo chcę. Wyposażę im, zapłacę im pieniądze, a oni w ramach jakichś dodatkowych własnych motywacji coś wam rozwalą na waszym terenie. I macie odpowiedź symetryczną na to, że wy dajecie Ukraińcom broń, żeby rozwalali cele na terenie Rosji. To ja komuś dam broń, żeby rozwalił cele na terenie Stanów Zjednoczonych.
No dobrze, i to jest właśnie najbardziej, jak mówię, uderzające, że ta informacja, która powinna również, szczerze, bo teraz tak, w konsekwencji tej całej tego napięcia, no potencjalnie coraz bardziej niebezpieczna staje się sytuacja Polski, więc polscy politycy powinni szczególną wagę do tych informacji przykładać i w jakiś sposób tutaj no, mówić i przestrzegać przed rozszerzeniem się. Oni wręcz przeciwnie. No, kogo się nie posłucha, to tylko tak napinają mięśnie, muskuły i mówią jeszcze dalej, jeszcze szybciej, wspaniale.
No ale jak ja u pana w do rzeczy w którymś z felietonów użyję określenia, że to są imbecyle medycznego. To pan się oburza albo lekceważy jako redaktor
poszło,
naczelny.
Przepraszam, mówi, przepraszam.
Kwiecisty język pana Cejrowskiego, jak jego koszulę. A ja literalnie uważam, że oni nie są, polscy politycy, nie są niczemu winni, bo to są imbecyle. Oni nie rozumują na takim poziomie, jak przed chwilą pan Lisicki. Pan to rozumie, że to ma swoje konsekwencje, każde słowo wobec Rosji, i że jest zagrożeniem dla Polski takie wymachiwanie szablą i podniecanie do wojny. Natomiast oni tego nie rozumieją. System wyborczy w Polsce jest taki, że kandydują imbecyle, bardziej inteligentny ma swoją robotę. Lisicki nie kandyduje, bo on jest spełnionym mężczyzną w ramach
dobra,
tego, co
dobra,
w tej chwili
Cejrowski,
robi.
Żeby tak nie było, że o mnie cały czas, Cejrowski niech będzie.
Cejrowski nigdy w życiu nie kandyduje, bo jest spełniony, ma jakieś swoje biznesy na trzech kontynentach, ma co robić, nie potrzebuje kandydować. Dobry prawnik nie potrzebuje w Polsce kandydować, bo to jest degradacja. On ma porządną kancelarię, na cholerę będzie na pensyjkę szedł, spowiadał się z majątku w Sejmie, więc kto pójdzie do Sejmu? Kto pójdzie na pensję ministerialną? No jakiś gorszego sortu osobnik.
Ależ ich pan beszcza, naprawdę. To
nie,
są ludzie,
on po prostu człowiek inteligentny nawet nie myśli o tej pracy, którą wykonują polscy politycy. Są wyjątki, ale mikroskopijna liczba. Więc do polityki trafiają i takich wybieramy, taki mamy wybór, albo sami się wybierają wpisując na listę, średniaczki. O to mi chodzi. Już nawet porzućmy kwieciste słowo imbecyl. Średniaczki. Średniaczek nie jest w stanie zrozumieć tego, co pan opowiadał. Przed chwilą.
Dobrze. Niech tak będzie, że średniaczki, ale to nie jest tylko, widzi pan, bo to moim zdaniem to nie jest tylko kwestia Polski, bo to podejście, o którym tutaj wspomniałem, ono jest wszędzie widoczne. Jeszcze jeden przykład, który właśnie tego samego dnia, kiedy przeczytałem te informacje o szokującym Trumpie, przeczytałem też dokładnie taki sam tytuł, że z kolei właśnie straszliwy szok wywołał pan Farage, czyli to jest ten, który doprowadził do Brexitu, który powiedział dokładnie to samo,
tu co Trump. Tu na niego Farage mówią. Trochę
no dobrze,
z Francuska.
Farage. To różne,
nie wiem, jak on sam na siebie mówić. Tak, więc właśnie chciałem wskazać na to, że szokująca wypowiedź Trumpa, po pierwsze, pojawiała się już wiele lat temu taka sama, przed wojną ukraińską już się pojawiała, oraz to nie tylko Trump mówi te rzeczy. Mówią przeróżni goście, którzy się wojną zajmowali, a teraz są emerytowanymi generałami, że tego typu polityka NATO prowadzi, bo oni znają generałów ruskich, z którymi toczyli wojnę w Afganistanie, tam się kłócili o różne tereny i tak dalej. Emerytowani generałowie amerykańscy, których się zaprasza do mediów. Oni też wskazywali na to, że Sojusz Północnoatlantycki NATO, jeżeli będzie chciał Ukrainę zapraszać na swoje konferencje i jako potencjalnego członka, to pakuje cały świat w sytuację zagrożenia wojennego, bo my wiemy, jak myśli Szojgu i ci inni generałowie ruscy, jak oni na to spojrzą. W związku z tym musimy przewidywać ich reakcje, a nie tylko wykonywać własne ruchy.
No dobrze,
no to tylko, nie tylko Trump szokował, to cała masa innych ludzi, którzy
ale
się na to znają.
To jest jedna rzecz jest dosyć, wydaje się, oczywista i to jest podstawowy element, podstawowe wymaganie wobec polityka. Dobra, niech to będzie średniak, nieśredniak, wobec polityka. Minimum, jakie jest to wymaganie? Żeby przewidywać konsekwencje swoich działań. No bo to jest rzecz oczywista, że jeśli ja coś robię, to moje działanie musi się spotkać z jakąś reakcją. Jeśli mówię, że mamy do czynienia z imperium i obok niego jest inne imperium, to żeby te imperia nie brały się za łby i nie doszło do bezpośredniej wojny, to trzeba tak rozmawiać i tak negocjować, żeby unikać tych, że tak powiem, punktów, które doprowadzą do wielkiego wybuchu. A ta podstawowa umiejętność, czyli właśnie wskazywanie na konsekwencje swoich działań, tak jakby wyparowała w ogromnym stopniu, albo jakby wręcz przeciwnie, i to już nie dotyczy tylko polskich polityków, tylko polityków światowych, zamiast tej ostrożności i rozwagi pojawia się taka zuchwałość, takie przekonanie, a co tam, idziemy naprzód.
Pycha żywota.
Tak. Pycha żywota, pycha żywota.
Jakby chodzili do kościoła, a w kościele też nie było średniaczków, tylko jakiś kaznodzieja, który coś umie przełożyć na sprawy zwyczajne, no to może by się orientowali, ale to są średniaczki.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ale a propos jeszcze tego Farage'a, o którym wspomniałem, bo ja przeczytałem też, bo to jest rzecz, która towarzyszyła tej wypowiedzi. Mianowicie nawet nie wiedziałem, że on tak naprawdę chyba nie ma już teraz żadnego konta w banku, ponieważ wszystkie banki wypowiedziały mu możliwość utrzymywania konta. I przeczytałem z nim wywiad, gdzie mówił, że trzeba w dzisiejszych czasach mieć dużo różnych kont, że jak nam zamkną jedne, żeby można było uciec do drugiego, a następnie najlepiej to mieć sztabkę złota, bo tego nikt nie jest w stanie na razie przynajmniej odebrać. I tak sobie pomyślałem, no naprawdę, człowiek, który doprowadził do Brexitu, no to znaczy jednak zdobył poparcie większości Brytyjczyków w tej istotnej sprawie.
I to była działalność wieloletnia, tłumaczył dokładnie Brytyjczykom, że narasta coś, co nam szkodzi. Brytyjczycy jemu nie wierzyli, ale potem jak narosło i przekonali się na własnym portfelu, że na przykład wszyscy hydraulicy w Londynie to się zrobili Polacy i że to nam szkodzi, bo ja byłem też hydraulikiem, miałem firmę i zatrudniałem Brytoli, a teraz już nie ma ich. I przychodzą do mnie Polacy naprawiać mój kran i nie umieją po angielsku, bo skorzystali z okazji. Farage mówił takie rzeczy zanim Polacy przyjechali do Londynu. No musieli przyjechać na wyspy Polacy. To nie jest wina Polaków. Brytyjczycy sami sobie zafundowali własny problem. Myśmy skorzystali z okazji. Tak jak na naszym terenie teraz z okazji korzystają Ukraińcy. Farage o tym mówił. Brytyjczycy się przekonali, że kolejne rzeczy, o których mówił, że będą dla nas nieprzyjemne, stały się. I w którymś momencie masa krytyczna została przekroczona. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i nie zdarzyła się żadna z rzeczy, o których opowiadali politycy proeuropejscy po obu stronach. Czyli tamte Angela Merkel i ta Urszula obecna. Oni wszyscy mówili, że to Wielka Brytania się zawali od tego. Nie zawaliła się. Że będzie miała straszliwy kryzys. Nie było kryzysu. Politycy brytyjscy prounijni mówili to samo. Farage miał rację. Nic się takiego nie stanie, nie będzie żadnej katastrofy i Unia Europejska też się nie zawali od tego, że my z niej wystąpimy.
No tak, ale mi chodzi o to, że on mówił, niezależnie od tego, czy jest się zwolennikiem tego Brexitu, czy nie, czy się uważa, że to było dobre, czy nie, no przecież wszystko to, co mówił i to, jak argumentował, no, należało, było częścią normalnej, demokratycznej debaty. I facet teraz nie jest w stanie mieć konta w banku.
No bo to są banki powiązane w systemie europejskim, które mszczą się na przeciwnikach politycznych. I Wielka Brytania zachowała swoją walutę, dzięki czemu uważam są bezpieczniejsi niż gdyby mieli euro. I wyjście z Unii Europejskiej byłoby dla Wielkiej Brytanii dużo trudniejsze, gdyby mieli euro. No a te banki się mszczą na przeciwnikach politycznych. W Kanadzie też się mszczą na przeciwnikach politycznych i też jest ta sama operacja. Najpierw doprowadzić do sytuacji, w której wymiana gotówkowa jest utrudniona. Nie możesz zapłacić rachunku za prąd w kasie w elektrowni tak jak kiedyś, wiem, bo chodziłem i płaciłem. Już ta kasa nie istnieje, tylko przelewy. No a jak ci zamkniemy konto, to ci odetną prąd. I to będzie twoja wina, a nie nasza. Myśmy ci tylko zamknęli konto, bo nie chcemy takiego klienta. Ale wiemy, jakie będziesz przeżywał konsekwencje. Będziesz próbował z gotówką pójść do kasy, a skąd weźmiesz tę gotówkę? Jak ze ściany nie będziesz mógł wyjąć. Unia Europejska.
To samo chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest też zmiana, która nastąpiła już na tyle lat temu, że nawet się jej nie zauważa. Praktycznie wszędzie wszyscy dostają pieniądze z firm, gdzie pracują, na konto. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że nagle nie można tych pieniędzy wysłać i okazuje się, że człowiek, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Ponieważ
ma pieniądze, tego, nie może wysłać podatków do Urzędu Skarbowego, ani do ZUS-u, nie może pracownikom zapłacić, bo nie może pójść do banku i wyjąć gotówki, a pracownicy jednocześnie nie chcą w gotówce. Jest też poziom finansowy pewnych transakcji. Niektórych rzeczy nie wolno kupić za gotówkę, nawet gdyby się miał w ręku. Musi być przelew.
No dobrze, to wszystko razem prowadzi mnie do jednej konkluzji. Tak jak zacząłem nasz program od założenia czapeczki, tak zakończę go też założeniem czapeczki, ponieważ to jest kolejna rzecz, którą Trump może zatrzymać i powstrzymać. Światowy globalizm, największe zagrożenie dla naszego świata.